Bardzo ważne słowa, wyśpiewaliśmy je, mianowicie, że to jest potwierdzenie tego, że Jezus Chrystus przyjdzie. On przyszedł pierwszy raz po to, ażeby nam zapewnić zbawienie, a potem jest czas na to, ażeby to zbawienie dotarło do wszystkich ludzi, i o tym mówiliśmy w apelu ewangelizacyjnym. I do tego dzieła zaprasza wszystkich, których zbawił i którym przekazał Ewangelię, a więc każdego z nas. Ale też powiedział o tym, że powróci, aby zabrać tych, którzy mu byli wierni aż do końca, aby zabrać do królestwa swojego. Pan Jezus wiele przypowieści w swojej misji tutaj na ziemi wypowiedział, ale szczególnie wiele przypowieści jest dotyczących Jego powrotu. A Pismo Święte kończy się słowami: przyjdź, Panie Jezu. Żyjemy w czasie, kiedy Jezus Chrystus niedługo przyjdzie, i ten czas jest po to, abyśmy przygotowali się na to wydarzenie. I dzisiaj chciałbym, być może wiele razy już słyszeliście, ale przeczytać kilka tekstów z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. I tam od 1 do 7 wiersza jest powiedziane, Pan Jezus mówi, wtedy podobne będzie królestwo niebios 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały ze sobą lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie te panny i zasnęły. W tym o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam, idźcie więc do sprzedawców i kupcie sobie. Bardzo ciekawa historia, ale smutna historia. Przypowieść ta ilustruje doświadczenie oczekujących powrotu Jezusa Chrystusa, a więc tych, którzy wierzą w Jezusa, wierzą Mu, wierzą w Jego słowo, które zostawił w Piśmie Świętym, wierzą, że powtórnie przyjdzie, I oczekują tego powtórnego przyjścia. Nazwani są pannami, ponieważ wyznają czystą prawdę zawartą w Słowie Bożym. Lampy wyobrażają Pismo Święte, Słowo Boże, a olej jest symbolem Ducha Świętego. Wszystkie te wyszły na spotkanie oblubieńca, gdy przychodził na wesele. Pan Jezus wiele razy, albo w przypowieści, to takie opowieści, które miały pomóc ludziom lepiej zrozumieć prawdy, które chciał przekazać. I często opowiadał o czymś i ludzie mogli sobie wyobrazić, a w tym przypadku wyobrazić sobie Pana Młodego, który miał przyjść do pani młodej, a druhny, bo tak dzisiaj byśmy chyba powinni nazwać osoby, które czekały i miały wprowadzić tego oblubieńca do domu oblubienicy. Wszystkie te panny, było ich 10, wyszły na spotkanie oblubieńca, wszystkie zdobyły poznanie prawdy, i nie było między nimi żadnej różnicy. Różnica okazała się, albo problem okazał się wtedy, kiedy tu czytamy w 6 wierszu, Wtedy o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Północ to środek nocy, noc to ciemność, a więc Pan Jezus przyjdzie w najciemniejszym momencie historii ludzkości. I gdy te panny oczekujące usłyszały głos: oto oblubieniec idzie, wszystkie ocknęły się z tej drzemki i okazało się coś, czego się połowa z nich nie spodziewała. Teraz dopiero okazał się prawdziwy stan duchowy. Okazało się, że brakuje im najważniejszej rzeczy. Połowa z nich stwierdziła, że lampy ich gasną. Co robić wtedy? Pewnie jeszcze są tutaj ludzie, osoby, które pamiętają lampy naftowe i pamiętają, jak lampa zaczęła gasnąć, kiedy nafty brakowało w tym pojemniku. Co wtedy trzeba zrobić? Dolać i znowu płomień zrobi się jaśniejszy. I tak okazało się, że te powinny dolać tego oleju, ale one nie zabrały, czytaliśmy, oleju w naczynia swoje. Miały tylko tyle, ile w tym kaganku się zmieściło tej oliwy i wtedy okazuje się, że lampy coraz słabiej i wreszcie gasną. No i teraz czytaliśmy, wówczas głupie zaś panny, czyli ta część, która była nieprzygotowana na to wydarzenie, rzekła do mądrych: użyczcie nam, proszę, trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. No faktycznie, jeżeli ktoś coś ma, to mogę go poprosić. Czasem bywa tak, że najbardziej w domu brakuje soli i wtedy co? Idzie się do sąsiadki, czy do sąsiada, czy gdzieś blisko. Tu była północ i można tę sprawę jakoś zaradzić, później oddać. Ale czytamy w 8 wierszu, że na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Dlaczego mądre panny nie podzieliły się posiadaną oliwą z tymi, którym jej brakowało? Dlaczego były tak, można by powiedzieć tutaj niewłaściwe słowo, ale użyję go w cudzysłowie, samolubne? Ano bo dlatego, że w sprawach fizycznych można podzielić się z innymi ludźmi wszystkim. Można przekazać w testamencie wszystko, co się ma. Można darować komuś swoje posiadłości, nieraz bardzo duże. Ale niemożliwe jest podzielić się wiarą i łaską, czyli tymi duchowymi dobrami. Tu chciałem przeczytać tekst z księgi proroka Ezechiela z 14 rozdziału i tam czytamy Słowo Boże, które mówi 14 rozdział, wiersz 20. Bo choćby byli w nim Noe, Daniel, Iob, Jakom żywy, mówi Pan Wszechmocny, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze. Czyli, że gdy chodzi o zbawienie, to każdy człowiek musi dbać osobiście. Nie może najbardziej wierzący człowiek przekazać swojej wiary ani synowi, ani córce, ani przyjacielowi, ani przyjaciółce, ani sąsiadowi. Nikomu nie może przekazać tego. I mówi, i tu wspomina tych wspaniałych mężów Bożych. Daniel, albo wcześniej Noe, Daniel, Hiob. To są ci ludzie, na których zwracał uwagę Jezus Chrystus w swoim nauczaniu. A szczególnie na Hioba, na Noego, który był kaznodzieją sprawiedliwości i przez 120 lat głosił Słowo Boże. Ale on nie mógł przekazać swojej wiary czy swojego zaufania do Boga nikomu. I to jest niezwykle ważne dla tych, którzy oczekują powrotu Jezusa Chrystusa. Podobieństwo to wykazuje niebezpieczeństwa dotyczące powierzchownego dzieła, powierzchownej wiary. Wielu wyznaje, że są chrześcijanami i przez jakiś czas ich połowiczność nie zostaje dostrzeżona. Przychodzą na nabożeństwo, jest wszystko w porządku. I tak jak w przypowieści Pana Jezusa, te wszystkie 10 panien jednakowo zachowywały się, aż dopiero wtedy, kiedy powstał krzyk, ktoś woła, oblubieniec idzie. Wtedy się dopiero okazała różnica między tymi dwoma grupami. Tak jak w przypowieści, tak będzie w Kościele. Przyszedł czas oczekiwania. Wiara została poddana próbie. A kiedy zabrzmi głos, oto oblubieniec idzie, wyjdźcie na spotkanie, okaże się, że nie wszyscy będą gotowi. I dlatego o tym mówimy. Abyśmy pamiętali i myśleli o tym, czy naprawdę postępuje tak, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, będę gotowy, by powitać Go, by popatrzeć Mu w twarz i podziękować za Jego zbawienie. Niektórym brak będzie oleju w naczyniach i lampach, czyli nie będą posiadali Ducha Świętego. Dzisiaj dla wielu ludzi Duch Święty jest bardzo problematyczną istotą. Wychodzą przed szereg i głoszą nieraz swoje teorie na temat Ducha Świętego. A to jest właśnie ten, który nas prowadzi przez życie i pieczętuje do zbawienia. W książce Przypowieści Chrystusa czytamy takie zdania. Nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Teoria prawdy pozbawiona ducha nie ożywi duszy. Nie uświęci serca. Można znać przykazania, można znać obietnice, ale prawda sama nie zmieni charakteru. Bez światła Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy i ulega mistrzowskim pokusom szatana. Tu chciałem zwrócić uwagę na to, co studiowaliśmy w pierwszej części nabożeństwa. Jak z wielką misternością, precyzją podchodził szatan do Jezusa Chrystusa z pokusami. Szatan jest specem w wykręcaniu Słowa Bożego, ale też on zna doskonale Pismo Święte. To Pismo Święte nam mówi, że szatan zna Słowo Boże i mówi, drży przed nim. My nieraz zachowujemy bardzo taki luźny stosunek do Pisma Świętego, do Słowa Bożego. Nieraz nawet jako książkę traktujemy tak jakoś jak książkę, a to jest święte słowo. Ale szatan wie, gdy Jezus Chrystus wypędzał demonów, to pamiętamy w niektórych przypadkach te demony przemówiły i mówi, przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. Czyli wiedziały, że Jezus Chrystus jeszcze nie zwyciężył szatana. I dlatego oni tutaj mają władzę. I szatan z taką precyzją w tych pokusach przychodził i na pewno podkreśliliście to, że przyszedł z Pismem Świętym i przedstawia tekst Pisma Świętego Panu Jezusowi, ale pomija niektóre słowo, czy wykręca troszeczkę. Gdy przyszedł do Adama i do Ewy w raju, to mówi, czy to prawda, że Pan Bóg wam nie pozwolił ze wszystkich drzew jeść? Ewa stara się jakoś wytłumaczyć, bo to było bardzo podchwytliwe pytanie. Bo Pan Jezus nie zabronił jeść ze wszystkich drzew. Mówi, możemy jeść ze wszystkich drzew, ale tak sprytnie podszedł. I ktoś kiedyś mówi tak, tak mnie podeszli, że ja w ogóle nie rozumiałam. I robiłem coś, co oni chcieli. Taki jest szatan. I dlatego tu jest powiedziane, że bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy i ulega mistrzowskim pokusom szatana. Tu chcę posłużyć się jeszcze tekstem z listu do Kolosan, rozdział 2, wiersz 8. Kolosan, 2 rozdział i 8 wiersz. Tam apostoł Paweł przestrzega przed sprytem szatana. 8 wiersz mówi tak. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Baczcie, pilnujcie, bądźcie trzeźwi, dobrze słuchajcie, aby was kto nie sprowadził na manowce przez filozofię, czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich. Czasem ktoś przychodzi i wyrywa coś z kontekstu. Kilka wyrazów, kilka słów z kontekstu, a z kontekstu wynika zupełnie co innego. Ale on na tym buduje to, co chce nam powiedzieć. Nie czyta wcześniej, nie czyta później. Nie dopowie niektórych rzeczy. Przeinaczy, wytłumaczy po swojemu. I to są pokusy, którymi szatan dzisiaj atakuje, a Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:24, że szatan chce, by można zwieść i wybranych. On nie zwodzi tych, którzy do niego należą. I dlatego ci oczekujący powrotu Chrystusa są ze wszystkich stron narażeni na mistrzowskie podejście do niektórych rzeczy, mistrzowskie pokusy szatana, tak jak zwiódł Adama i Ewę. I tu powstaje pytanie, na czym budujemy naszą wiarę? Na czym nasza wiara dzisiaj w XXI wieku, tych, którzy oczekują powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, jest budowana? Moja osobista wiara, na czym ja ją buduję? Jakub w pierwszym rozdziale i wierszu 22, myśmy nie tak dawno studiowali tę księgę, Jakub mówi, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Wykonawca słowa i słuchacz tylko słowa. Pan Jezus tę myśl podkreślił w tej przypowieści znowuż o budowaniu domu. Jeden mówi, budował dom, kopał głęboko fundamenty, aż dokopał się do skały, do opoki, a drugi wybudował dom na piasku. Po co ja się będę męczył? Dom stoi. Ale mówi, gdy przyszły doświadczenia, gdy przyszła ulewa, gdy przyszedł wiatr, gdy przyszły inne rzeczy, to ten dom, który był zbudowany na opoce, stał. Ale ten, który był na piasku, został zmieciony. I dlatego na czym ja buduję moją wiarę? Czy tylko na świadomości Pisma Świętego? Czytaliśmy przed chwilą, że nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Są ludzie, którzy potrafią znać masę tekstów na pamięć. Odpowiadają na każde pytanie. Ja już tu nie mówię, jaka ta odpowiedź jest, ale tak, proszę bardzo, pytajcie, będę wam odpowiadał. Ma znajomość. Ale gdy przyjdzie doświadczenie, dopiero się okaże, na czym ta wiara została oparta. W drugim liście Piotra, pierwszy rozdział i wiersz 10. Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie, abyście swoje powołanie i wybranie umocnili, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Aby nasza wiara była oparta na mocnych fundamentach Słowa Bożego. I jeżeli tak będziemy czynić, mówi, to nigdy się nie potkniecie, nigdy się nie zawiedziecie. W Dziejach Apostolskich czytamy o dwóch zborach. Tych, którzy byli w Tesalonice i tych, którzy byli w Berei. I apostoł Paweł mówi, że ci Berejczycy, oni codziennie starali się sprawdzać, czy te rzeczy tak się mają. Oni nie słuchali, czy nie szli za każdą nowinką, którą słyszeli. Oni musieli sprawić, czyli głęboko kopać do fundamentu i wtedy dopiero wierzyli temu. Czy budujemy na opoce? W czasach próby umacniajmy nasze powołanie i wybranie, głosi apostoł Piotr. A apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian i rozdział 13 i wiersz 5 mówi: poddajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Jak wygląda moja wiara? Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Czy jest możliwe, aby nazywać się chrześcijaninem, a wiara była słaba, czy w ogóle nawet jej nie było? Czy jest możliwe, ażeby mieć kontakt z Kościołem, być wyznawcą, a Chrystus może nie mieszkać w sercu człowieka? To okazało się właśnie w tej przypowieści o 10 pannach. Pan Jezus powiedział, gdy chodzi o ten tekst i o tą wiarę, mówi, gdy przyjdę na powtórny, czy znajdę wiarę na ziemi? Nie ludzi wierzących, bo wszyscy są wierzącymi, albo wierzą w to, albo wierzą w coś innego, ale czy ja znajdę wiarę? Wiara jest pewnością. Apostoł Paweł mówi, ja wiem, komu uwierzył i dlatego nic mnie nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. A do Galacjan mówi, jeżeli by ktokolwiek przyszedł i zaczął wam mówić coś innego, to wiecie, co tam dalej jest powiedziane. Nawet jeżeli byśmy my sami zaczęli coś innego mówić. Niech będzie przeklęty, odrzućcie to. Wszystkie 10 panien robiły wrażenie gotowych. Miały lampy, wyszły na spotkanie, czekały. Jednak próba, która przyszła, pokazała, że 5 spośród nich było niegotowych. Prawdziwie nawrócona dusza nienawidzi grzechu. To jest pierwsza rzecz. Nie ulega samozadowoleniu. Ja jestem w porządku. Nie ulega poleganiu na samym sobie, na swojej opinii. Nie pozbawia, i tu ważne zdanie, nie pozbawia czci Jezusa Chrystusa przez fałszywe przedstawienie czy przedstawianie Go swoim charakterem. Apostoł Paweł kiedyś mówi, że wy jesteście listem Chrystusowym, który znają i czytają wszyscy ludzie. My głosimy swoim życiem albo Ewangelię, albo swoje teorie. I teraz to jeszcze raz powtórzę to zdanie. Nie pozbawia ten prawdziwie oczekujący chrześcijanin, nie pozbawia czci Chrystusa przez fałszywe przedstawianie Go swoim charakterem. Bo jeżeli nazywamy się chrześcijanami, to nie dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni, ale dlatego, że należymy do Chrystusa. Bo tak pierwsi chrześcijanie byli nazwani w Antiochii chrześcijanami, bo wyznawali Jezusa Chrystusa. I teraz moje życie albo może być głoszeniem Jezusa bez słowa innym i ludzie będą widzieli, że jesteśmy innymi ludźmi, że nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje wokół nas. Albo pozbawiamy Go czci, jeżeli nasze charaktery czy nasze życie w tym świecie nie jest właściwe. I tu na pewno przypomina się wam wiele tekstów, gdzie apostoł Paweł mówi: tylko tak się sprawujcie, jako przystoi na Ewangelię Chrystusową albo na to, że należycie do Boga. Pierwszym krokiem do nieba jest przeświadczenie o grzechu, drugim pokuta i posłuszeństwo prawdzie. Prawdziwa pobożność nigdy nie wywyższa własnego ja. I tu posłużę się cytatem. Kiedy Chrystus przyjdzie, nie oczyści nas już z naszych grzechów, nie usunie wad z naszych charakterów, nie uleczy naszych słabości i złych skłonności. Dzieło to musi być dokonane i ukończone wcześniej. Kiedy Pan przyjdzie, ci, którzy zachowali swoje ciało i umysły w świętości i uczciwości, którzy poddawali się codziennemu procesowi uświęcenia, otrzymają wówczas pieczęć nieśmiertelności. Pewnie tu już mówiłem, w Piśmie Świętym są takie dwa słowa. Jedno to jest usprawiedliwienie, które następuje wtedy, kiedy człowiek poznaje, że jest grzeszny, przychodzi z grzechami do Chrystusa. Chrystus mówi: odpuszczę, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Ale od tej pory zaczyna się wzrost w tej świętości, czyli uświęcenie. A uświęcenie w życiu moim, w życiu każdego wierzącego dokonuje Duch Święty. I teraz tu czytaliśmy, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to nie wtedy będzie oczyszczał nasze charaktery, nie wtedy On będzie zmieniał nasze charaktery, ale to musi nastąpić o wiele wcześniej, a wtedy właśnie, jeżeli to nastąpiło wcześniej, otrzymają ci, którzy będą zbawieni, pieczęć nieśmiertelności, czyli wejście do Królestwa Bożego. I tu chcę przeczytać tekst, list do Filipian, rozdział 3 i wiersz, Filipian, rozdział 3, wiersz 20 i 21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to nastąpi przemiana czy zmiana czego? To, co było śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność. To, co skażone, przyoblecze nieskażoność. Ale charaktery nasze muszą być wcześniej już zmienione. Kiedy Chrystus przyjdzie, nasze nędzne ciała, to też cytat, zostaną zmienione na podobieństwo Jego chwalebnego ciała. Jednak znikomy charakter nie zostanie wtedy uświęcony. Już będzie za późno. Przemiana charakteru musi nastąpić wcześniej, zanim się to stanie. Musimy mieć czystą i świętą naturę. Musimy mieć usposobienie Chrystusa, aby mógł On cieszyć się widokiem swojego obrazu odzwierciedlonego w naszych duszach. Czyli każdy prawdziwie wierzący człowiek jest jak gdyby odbiciem czyjego charakteru? Chrystusa. I Jezus się będzie tym cieszył, że Jego charakter znalazł odbicie w życiu tych, których zbawił. I tego dokonuje Duch Święty. I to jest nam potrzebna, ten olej w naczyniach. I teraz tutaj jeszcze jeden cytat z książki Przypowieści Chrystusa. Kim są ci, ci ludzie, którzy nazwani są tymi głupimi pannami? Ludzie, których obrazem są bezmyślne panny, to nie obłudnicy, jakby nam się wydawało, margines społeczny czy coś. Oni cenią prawdę, opowiedzieli się za prawdą, ich uwagę przyciągają wierzący, idą za nimi, ale jednego im brak. Nie pozwolili Duchowi Świętemu pracować nad sobą, czyli zmienić charakteru. Pamiętacie, jak nieraz ktoś mówi, ja taki już jestem, ja mam taki charakter i się nie zmienię. To jest właśnie to. To jest to, co często zamknie ludziom skądinąd dobrym wejście do Królestwa Bożego. Bo te charaktery, których on, Duch Święty chce zmienić ich charaktery, aby dostosować do zbawionych. A oni mówią, nie, ja się nie zmienię, ale ja należę do Chrystusa. Nie roztrzaskali się, nie padli na kamień, na Jezusa Chrystusa, nie roztrzaskali o Niego swojej starej natury. Ich nabożeństwa sprowadzają się do czystej formy. I znowu tu wróćmy do proroka Ezechiela, 33 rozdział i wiersz 31. Przychodzą do Ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. To są ludzie, którzy cenią chrześcijan, już przed chwilą powiedzieliśmy. Pociągają ich, ale nie pozwolili zmienić swojego charakteru. Tam tu jest mowa o kłamstwie, o innych rzeczach. Apostoł Paweł uczy, że takimi będą ludzie przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. A ten tekst znacie wszyscy na pamięć z drugiego listu Tymoteusza, 3 rozdział, wiersz 5, gdzie jest powiedziane, którzy zachowują pozór pobożności, ale skutku, czyli widocznej tej pobożności im brak. pozór pobożności, wydawają się jak ludzie pobożni. Na wesele weszły tylko te, które były gotowe. Ci, którzy posiadają prawdziwą wiarę w Chrystusa, ukazują to świętością swojego życia, swojego charakteru i posłuszeństwem prawu Bożemu. Rozumieją, że charakter chrześcijanina powinien reprezentować charakter Chrystusa. Czytamy o uczniach, że mówi, oni poznali, że uczniowie chodzili z Chrystusem. Udzielona im została oliwa łaski, która utrzymuje nigdy nie gasnące światło. Lampy są świecące. Duch Święty mieszka w ich sercu. Posiadają oni znajomość Słowa Bożego i wiedzą, że bezpieczni są tylko wtedy, gdy ich dłonie umieszczone są w dłoni Jezusa Chrystusa i mocno się tych dłoni trzymają. I tu właśnie cytat, który o tym mówi. Dojdziemy do przekonania, że będziemy musieli wypuścić z naszej dłoni wszystkie inne ręce oprócz ręki Jezusa Chrystusa. Przyjaciele okażą się zdradliwi i zawiodą nas. Krewni zwiedzeni przez wroga będą przekonani, że służą Bogu, sprzeciwiając się nam i czyniąc wszystkie wysiłki, aby sprowadzić na nas trudności w nadziei, że zaprzemy się swej wiary. Pośród ciemności i niebezpieczeństwa możemy z ufnością powierzyć swą dłoń, dłoni Jezusa Chrystusa. Pośród ciemności i niebezpieczeństwa dojdziemy do przekonania, obyśmy jak najszybciej doszli do przekonania, że musimy wszystko złożyć w ręce Zbawiciela. I że musimy pozwolić Duchowi Świętemu, gdy działa na nasze umysły i na nasze sumienie, aby zmienić to, co nie będzie pasowało i nie zmieści się w Królestwie Bożym. I wreszcie na koniec Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 10 wiersz, druga część. A te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A te, które były gotowe. Te, które nie były gotowe, poszły kupować. No ale w tym czasie przyszedł oblubieniec, i gotowe zabrał do Królestwa Bożego. Zbliża się północ świata. Duchowa ciemność, tak gęsta, jak otchłań okarnia ziemię. Jezus przyjdzie wkrótce, przyjdzie nagle, szybko, niespodziewanie. Czy jesteśmy gotowi? Jak świecą nasze lampy? Co z oliwą w naszych naczyniach? Gdyby dzisiaj miał nastąpić podział, po której znaleźlibyśmy się stronie? To jest najważniejsze pytanie, jakie powinien zadać sobie każdy adwentysta dnia siódmego, czyli ten, który oczekuje powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Każda rodzina, każdy zbór, każdy Kościół jako całość, jako ten Kościół ostatków, czy resztka, o której jest zapisane w Piśmie Świętym. Oby wiekuisty Bóg w swojej nieskończonej miłości, litości i łaskawości obudził każdego z nas i podniósł nas do właściwego poziomu duchowego. Aby nasz charakter, nasze życie świadczyło, że jesteśmy z Jezusem Chrystusem. Abyśmy stanowili tę grupę mądrych panien, które weszły z oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem na wesele. I niech tak stanie się w życiu każdego z nas. Amen.